około XV wieku pewien napój został spopularyzowany na Półwyspie Arabskim. Był czarny lub brązowy, gorzki, ale ludzie nie mogli się nim nacieszyć. Od swoich prostych początków przez wieki rozprzestrzenił się na całym świecie, stając się jednym z najpopularniejszych napojów w historii. Dziś można go znaleźć serwowanego prawie wszędzie, w tym w specjalistycznych restauracjach, miejscach zbudowanych wokół jego konsumpcji. Dowiedz się więcej o kawie, kiedyś nazywanej diabelskim napojem, w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam, bądźcie ciekawi. Prawdziwe pochodzenie kawowca nie jest znane. Panuje jednak zgoda co do tego, że pochodzi z wyżyn Etiopii. Etiopczycy mają legendę o odkryciu kawy. Podobno żyjący w IX wieku pasterz Kus o imieniu Kaldi, pochodzący z regionu Kaffa w Etiopii, pilnował swoich kóz, gdy zaczęły one zjadać nasiona pewnego dzikiego krzewu, które były podobne do fasolek. Pasterz zobaczył, że jego kozy nie chcą spać i stają się nadpobudliwe po zjedzeniu nasion kawowca. Opowiedział o tym miejscowemu opatowi klasztoru, a opat ten wyszedł i przygotował napój z tych ziaren. Odkrył, że napój ten utrzymywał go w gotowości podczas wieczornych modlitw i tak też narodziła się kawa. Inna legenda, tym razem z Jemenu, głosi, że lekarz o imieniu Szejk Omar z Mochy został pewnego dnia skazany na wygnanie i musiał zamieszkać w jaskini w górach. Tam zobaczył jagody kawowca i próbował je zjeść. Jednak jagody były zbyt gorzkie, więc włożył je do ognia, mając nadzieję, że to usunie ich gorycz. Po upieczeniu były teraz zbyt twarde, więc włożył je do gorącej wody, aby je zmiękczyć. I w rezultacie otrzymał kawę. Nie mamy pojęcia, na ile prawdziwe są te historie, ale nawet jeżeli nie są prawdziwe, tworzą fantastyczną opowieść. Prawdziwa historia kawy, którą znamy, zaczyna się w XV wieku w Jemenie. Gdy spojrzysz na mapę, odległość między rogiem Afryki, w którym położona jest Etiopia, oraz Półwyspem Arabskim, gdzie znajduje się już Jemen, jest bardzo niewielka. Cieślina Bab el-Mandab ma tylko 50 km szerokości, a niewielka odległość jest powodem wielu historycznych transakcji i interakcji między tymi dwoma regionami. Jeśli więc kawa rzeczywiście pochodziła z etiopskich wyżyn, to łatwo mogła trafić do Jemenu. Jemen był pierwszym znanym na świecie regionem, w którym specjalnie uprawiano kawowca, aby uzyskać nasiona kawy. Oprócz uprawiania kawy, Jemen był także pierwszym miejscem, w którym kawę palono, a następnie parzono ziarna kawy, tworząc napój, który rozpoznałbyś i dzisiaj. Od początkowej uprawy w Jemenie kawa rozprzestrzeniła się na cały Półwysep Arabski. Kawa stała się popularna w świecie arabskim, między innymi przez islamski zakaz spożywania alkoholu. Alkohol jest środkiem odurzającym, który przytępia zmysły. Jednak kawa była czymś zupełnie odwrotnym. Był to środek pobudzający. Ponieważ nie było zakazu picia kawy w islamie, służyła ona jako popularna alternatywa dla alkoholu. Kawę podawano w domach, a także w specjalnych kawiarniach, zwanych kawech khanech. Kawa zaczęła łączyć ludzi, a picie kawy można było praktykować w grupach, prowadząc rozmowy i dyskusje. Kawiarnie były też miejscami, w których można było grać w szachy i posłuchać muzyki, na przykład takiej jak w intro dzisiejszego podcastu. Arabskie kawiarnie stały się jednymi z głównych miejsc wymiany informacji i nazywano je szkołami mędrców. Okazało się również, że Półwysep Arabski był bardzo dobrym miejscem do rozpowszechniania informacji o kawie. Gdy pielgrzymi z całego świata zjeżdżali do Mekki, aby odbyć podróż życia obowiązkową, zwaną jako hadżdż, odkryli kawę. W 1580 roku wenecki lekarz Prospero Alpini sprowadził kawę także do Wenecji, przywożąc ją z Egiptu i nazywając napój winem Arabii. Reakcja Europejczyków na kawę była umiarkowanie entuzjastyczna. W Europie spożywano alkohol, czasem w dużych ilościach, a napój, którego smak był gorzki i nieprzyjemny, początkowo nie odniósł większych sukcesów. Nazywano go diabelskim napojem lub gorzkim wymysłem szatana. Miało to związek nie tylko ze smakiem napoju, ale także z faktem, że pochodził on z krajów muzułmańskich. Kwestia świętości kawy została ostatecznie rozwiązana pod koniec XVI wieku, kiedy sprawa dopuszczalności picia kawy przez chrześcijan została przedłożona papieżowi Klemensowi VIII. Tak, kiedyś papież musiał zdecydować, co wolno było, a czego nie wolno było pobożnemu chrześcijaninowi. Sam papież Klemens VIII uwielbiał kawę i powiedział: przecież ten napój szatana jest tak pyszny, że szkoda by było, gdyby niewierni mogli korzystać z niego na wyłączność. Oszukamy szatana i ochrzcimy ten napój. Papież Klemens VIII zaakceptował napój, ponieważ także uważał, że jest on lepszy niż picie alkoholu. Po uzyskaniu papieskiej aprobaty nic już nie stało na przeszkodzie, aby kawa stała się popularna w Europie, tak samo jak na Półwyspie Arabskim. Nagrałem o popularyzacji kawy w Europie osobny podcast, ponieważ jest to bardzo interesujący temat. Dość powiedzieć, że szpieg króla Jana III Sobieskiego, Franciszek Kulczycki, który jako jeden z pierwszych przeszukiwał podbity obóz turecki po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, zwrócił uwagę na dziwne ziarenka i sprzęt przygotowywany do ich parzenia. Pociągnął więc za język wziętych jeńców tureckich, którzy wyjawili mu sekret parzenia kawy i jej skutki. Kulczycki, który był światłym człowiekiem, a także biznesmenem prowadzącym interesy w Bułgarii, w Austrii, mówiącym płynnie po turecku, natychmiast zorientował się, że ma przed sobą bardzo dobry produkt. I po zakończeniu oblężenia Wiednia postanowił skupić się na popularyzacji picia kawy w tym właśnie mieście. Sam Kulczycki to niezwykle ciekawa postać. Został pokrzywdzony przez Turków, ponieważ zabroniono mu handlowania w Imperium Osmańskim, więc przeprowadził się do Bułgarii. Mówił płynnie po turecku. Został wykorzystany przez króla Jana III Sobieskiego, aby przedrzeć się jako szpieg przez linie tureckie, dotrzeć do Wiednia i poinformować mieszkańców miasta o nadchodzącej odsieczy. W samą porę, ponieważ Rada Miejska rozważała poddanie się Turkom wobec ogromnej tureckiej przewagi. Kulczycki dotarł w ostatnim momencie do Wiednia, aby podtrzymać ducha oporu i przedarł się przez linie tureckie ponownie na stronę polską. Przechodząc przez tureckie posterunki, udawał tureckiego ciurę obozowego i nucił pod nosem tureckie piosenki, przez co został przepuszczony bez problemu. No, w każdym razie więcej w podcaście z 23 listopada 2023 roku. Kulczycki otwarł pierwszą kawiarnię w Wiedniu, a następnie otwarł kilka innych kawiarni w różnych miastach na kontynencie europejskim, a także w pierwszą kawiarnię w Warszawie. Wprowadził także pomysł dodawania cukru i mleka do kawy. Kawiarnie stały się fenomenem kulturowym w całej Europie Zachodniej. W połowie XVII wieku w Londynie było już 300 kawiarni, a w całej Anglii ponad 3000. Król Karol II próbował zakazać kawiarni, ponieważ były one wylęgarnią dyskusji politycznych. 29 grudnia 1675 roku wydał proklamację o zniesieniu kawiarni. Ustawa miała wejść w życie 10 stycznia 1676 roku, ale została zniesiona już 8 stycznia z powodu wielkiego oburzenia społecznego. Na początku XVII wieku kawa nadal była prawie w całości produkowana w Arabii i eksportowana przez jemeński port Mocha. Jednak w XVII wieku arabski monopol na kawę dobiegł końca. Już w 1616 roku nikomu innemu jak holenderskiemu kupcowi o nazwisku Van den Broecke, prawdopodobnie pierwszej osobie z Holandii, która spróbowała kawy, udało się zdobyć żywą roślinę kawowca. Przywiózł ją do Holandii, gdzie bez większego rozgłosu roślina rozwijała się w szklarniach ogrodu botanicznego w Amsterdamie. Roślina rosła tam niepokojona przez 40 lat, aż wreszcie podjęto próby przetransportowania rośliny do innych holenderskich kolonii. Początkowo próbowano uprawiać kawę na wyspie Sri Lanka, ale ostatecznie Holendrzy odnieśli największy kawowy sukces na swojej wyspie Java w Indonezji. Pod koniec stulecia kawa z Dżawy stała się największym źródłem kawy w Europie. Pierwsze krzewy kawowca, które zostały wywiezione do Holandii, zostały ostatecznie sprzedane także innym ogrodom botanicznym w Europie. W szczególności w 1714 roku burmistrz Amsterdamu podarował królowi Francji Ludwikowi XIV krzaczek kawowca. Król kazał go posadzić w królewskim ogrodzie botanicznym w Paryżu. Burmistrz Amsterdamu nie przewidział, że jego dar stanie się podstawą francuskiej uprawy kawowca w koloniach. W 1720 roku francuski oficer marynarki wojennej Gabriel Leclieu przywiózł ze sobą na Martynikę kilka sadzonek kawowców z paryskiego ogrodu botanicznego. W ciągu 50 lat sadzonki te stały się 18 680 krzewami kawy w samej tylko Martynice. Produkcja kawy rozpoczęła się na dobre we francuskiej kolonii Saint-Domingue, czyli na dzisiejszym Haiti, w 1734 roku, a do 1788 roku Haiti produkowało połowę kawy na świecie. Produkcja kawy w kolonii i brutalne warunki życia niewolników, którzy ją uprawiali, były jedną z głównych przyczyn rewolucji haitańskiej. Indie także otrzymały swoje kawowce już w XVII wieku, chociaż nie zostały one przywiezione przez Europejczyków. Podobno indyjski praktykujący islam suficki mnich o imieniu Baba Budan przywiózł nasiona do południowych Indii. Po raz pierwszy uprawiano je w mieście Chikmagalur w stanie Karnataka. Ameryka Północna przez długi czas pozostawała kulturą picia herbaty ze względu na wpływy Brytyjczyków. Jednak złota era herbaty skończyła się po tym, jak Brytyjczycy nałożyli ekstra podatki na jej import do swoich kolonii w Ameryce. Ale do dzisiaj Ameryka Północna nie nadrobiła swoich zaległości w przygotowywaniu dobrej kawy. Jednak aktualnie największym producentem kawy jest Brazylia. Brazylijski przemysł kawowy został zapoczątkowany przez portugalskiego oficera wojskowego Francisco de Mello Paeta, który został wysłany do Gujany francuskiej, aby przywieźć stamtąd próbki kawy. Francuzi, chcąc chronić swój przemysł kawowy, odmówili wydania mu jakichkolwiek próbek. Jednak żona gubernatora Gujany francuskiej zakochała się w Paecie i na pożegnanie podarowała mu bukiet kwiatów. A wewnątrz kwiatów ukryte były krzewy kawowca i nasiona kawy, które stały się podstawą brazylijskiego przemysłu kawowego. Do 1852 roku Brazylia stała się największym producentem kawy na świecie, a miejsce na podium utrzymuje do dzisiaj. Gwatemala, Kostaryka i Kolumbia odnotowały dramatyczną ekspansję w swoim przemyśle kawowym. Jednak ich zależność od kawy stała się obciążeniem podczas II wojny światowej, gdy europejski import kawy dramatycznie spadł. Istnieje na świecie pas produkcji kawy, który rozciąga się przez cały region tropików. 5 największych producentów kawy na świecie to obecnie Brazylia, Wietnam, Kolumbia, Indonezja i Etiopia. Gdy kawa rozprzestrzeniła się na całym świecie, pojawiły się różne metody podawania i spożywania kawy. Liczba różnych sposobów serwowania kawy wykracza poza zakres jednego odcinka podcastu. Jest ich tak wiele. Jednak każda metoda wymaga wody i zmielonych, palonych ziaron kawowca. Jedną z najdroższych odmian kawy jest Kopi Luwak z Indonezji. Są to ziarna kawy, które przeszły przez układ pokarmowy sympatycznego zwierzątka. Nazywa się cyweta palmowa. Cyweta żywi się dojrzałymi ziarnami kawy, ale nie jest w stanie strawić zawartych w nich ziaren kawy. Ziarna te są wydalane z odchodami zwierzęta, które są następnie zbierane i przetwarzane w celu wyprodukowania najdroższej kawy świata – Kopi Luwak. Nagrałem o Kopi Luwak osobny podcast. Zapraszam na niego serdecznie. Podobna do Kopi Luwak jest kawa Black Ivory. Są to nasiona kawowca, które przeszły przez układ pokarmowy słonia. Kawa Black Ivory jest także niezwykle rzadka. Cała globalna produkcja w 2021 roku wyniosła zaledwie 215 kg. Dziś szacuje się, że kawa jest drugim co do wielkości legalnym towarem sprzedawanym na świecie po ropie naftowej. Roczna produkcja kawy wynosi około 10 miliardów kilogramów i jest warta ponad 100 miliardów dolarów. Skromne ziarno kawy przeszło długą drogę w ciągu ostatnich 1000 lat. Od legendarnego odkrycia dokonanego przez etiopskiego pasterza Kus po jeden z najważniejszych towarów na świecie, bez którego miliony ludzi na całym świecie nie mogą rozpocząć dnia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Państwu przyjemnej, smacznej, aromatycznej kawy i do usłyszenia następnym razem. Bądźcie ciekawi!